Magazyn edukacyjny.
Joanna Merecka-Motorz, dzień dobry, ze mną w studiu Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali albo wyjaśnili, czym jest Smart School, czyli tak zwana inteligentna szkoła. Szerokie pojęcie.
Bardzo szerokie, bardzo ciekawy projekt przede wszystkim. Myślę, że innowacyjny na skalę na pewno naszego kraju, bo nie słyszałem, żeby w jakimś innym mieście coś takiego zostało zainicjowane i zrealizowane. Natomiast chciałbym podkreślić, że była to debata laboratoryjna. To nie była konferencja. To jest też istotne w tym wszystkim. To spotkanie, bo tak można to nazwać, kilkugodzinne spotkanie w gronie.
Ono zupełnie niedawno się odbyło.
Tak, 9 kwietnia. To jest świeży temat.
Chwilę temu, tak.
Ono miał charakter typowo pracy w sztatowej. To nie były to wykłady, nie były to prelekcje.
A z czyjej inicjatywy?
Inicjatywa sama była chyba, z mojej wiedzy przynajmniej, może ona być troszkę ograniczona, ale to miasto Słup zainicjowało ten cały pomysł, tak, że należy iść w kierunku tego, żeby podążać za młodym człowiekiem, tak naprawdę, żeby szkoła nie została w tyle za bardzo, no bo wszystko się zmienia, wszystko ewoluuje i my chyba też musimy ewoluować jako edukacja słupska. I to jest fajny pomysł, uważam, żeby wyprzedzić trochę rzeczywistość, albo może inne miasta i żeby podążać za duchem teraźniejszości po prostu, zwyczajnie.
Czyli za młodym człowiekiem generalnie.
Zdecydowanie tak. Mhm. Natomiast jaki był też cel tego? No bo dla mnie było to najważniejsze. No, celem nie była ani prezentacja gotowych rozwiązań technologicznych, tylko tak naprawdę było skonstruowanie pewnych rekomendacji do pracy na przyszłość. Przyszłość niedaleką, bo liczymy na to, że te rekomendacje, które wypracowało bodajże 9 stolików eksperckich, bo praca była w takich stolikach eksperckich. Przy każdym stoliku był moderator i od 6 do 8 osób. Byli to praktycy, byli to nauczyciele, dyrektorzy, eksperci edukacyjni i każdy stolik tworzył swoje rekomendacje, niezależnie.
Czyli nie było tam podglądania, zaglądania w kartki?
Nie, naprawdę, bo praca samodzielna i tutaj też taki był cel główny, żeby te rekomendacje były różne, ale jeśli one by się powtórzyły, to też jest sygnał, informacja zwrotna dla miasta, że faktycznie ten kierunek jest ważny dla nas w szkole, prawda? W słupskiej szkole. Ta cała praca przy tych stolikach, albo może podczas tej debaty, była podzielona na kilka faz. Były takie trzy fazy. Jakby pierwsza faza to było rozpoznanie sytuacji, druga to wybór problemu i trzecia to były rekomendacje, czyli prezentacja już wypracowanych jakby rekomendacji przy każdym stoliku. I na końcu eksperci z uczelni naszej, którzy też wspierają ten proces tej inteligentnej szkoły Smart City, oni jakby już po podsumowaniu tych wszystkich rekomendacji wysnuli swoje wnioski. Także naprawdę to dobrze wygląda.
No to teraz tak, o czym te stoliki debatowały, dyskutowały i co przekazywały światu?
Pytanie, jakie nam przyświecało, było następujące. Co zrobić, żeby szkoła była jeszcze lepsza? Co jest źle w dzisiejszej szkole? Co można poprawić, ulepszyć, udoskonalić? W jakim kierunku podążać? Co jest źle? Źle funkcjonuje to, że na przykład dzieciaki na gminie korzystają z telefonów. Na przykład.
Ja się z tym nie zgodzę do końca.
Oczywiście, że tak, ja ale nam to przeszkadza w szkołach. I to jest gremialne, już tak powiem, gdzieś jakiś wniosek.
No dobrze, ale jest przecież już wiele szkół, w których nie wolno używać telefonów.
Prawda, ale mimo wszystko dzieciom bardzo ciężko się z nimi rozstać. Wydaje mi się też, że jak, że powiem, w drugi temat może nie ucieknę, ale przedstawię, bardzo ważna rekomendacja, która się powtórza wielokrotnie, to liczebność uczniów w klasach. Przy stolikach eksperckich w większości z nich padła taka rekomendacja, że ta liczebność w klasach w słupskich szkołach publicznych jest zbyt duża, tak?
No dobrze, tylko teraz, znowu, mamy sytuację, właściwie dwie perspektywy, tak?
Tak.
Czyli jedna jest taka, że mamy nisz demograficzny, o tym głośno mówimy wszyscy. I teraz znowu, koszty, podstawa, tak? Czyli żeby ciąć koszty, zmniejsza się liczbę klas i siłą rzeczy do tych klas upycha, kolokwialnie mówiąc, te dzieci, które z danego rocznika pojawiają się w szkole. No więc znowu, może jednak warto było zostawić liczbę klas, która była i w tej klasie nie 32 uczniów, a 22 osoby na przykład.
Może tak. To też taka rekomendacja właśnie padła, żeby te klasy liczyły maksymalnie 20 osób, tak? Praca byłaby może nawet nie bardziej komfortowa, to nie chodzi o to, ale łatwiej byłoby dotrzeć do każdego ucznia, a to też chodzi, żeby tą pracę jednak
Czyli bardziej komfortowa
nie dla nauczyciela, bym powiedział, ale dla ucznia.
Dla ucznia.
Bo mamy cały czas gdzieś najważniejszy człon w szkole, czyli tego ucznia, bo on jest dla nas najistotniejszy w tym procesie. No właśnie, no to mamy też różne perspektywy, tak? No
dlatego telefony, mówię, są dwie perspektywy.
Liczne klasy, ja bym dodał jeszcze rodzic nie do końca wspierający tego ucznia w szkole i jeszcze tak by można było otworzyć. Ja mówię teraz o takiej, mam burzę mózgu.
No dobra, ale tak? Z drugiej strony, znowu, jak pojawia się rodzic, który jest zainteresowany, jest dociekliwy i pyta, to on nie zawsze jest po drodze nauczycielowi. Tak? Sama jestem rodzicem, bywałam na zebraniach regularnie szkolnych i też wiem, że jest ciągle gro osób, gro rodziców, którzy się w ogóle nie odzywają, bo wychodzą z założenia, że właśnie idą, odsiedzą swoje, wychodzą, dziękuję, do widzenia. Zainteresowani są tylko tym, co dotyczy jego ucznia. No, te pierwsze zebrania oczywiście one są organizacyjne, tak? Czyli regulaminy, zmiany, no, to wszyscy wiemy, jak wygląda. Natomiast potem, nie wiem, czy jest to wina znowu elektronicznych dzienników, bo rodzic też nie potrzebuje kontaktu z nauczycielem. W sensie takim, że jeżeli na bieżąco śledzi, sprawdza Librusa, bo z tej platformy Szkoły Słupskiej korzystają, no to jakby ma przekonanie, że jest na bieżąco z tym, co się w szkole dzieje, tak? A jeżeli jest problem, to nauczyciel pisze i prosi o spotkanie, nie wiem.
No, ja powiem tak, niestety tak, ale wiemy już dobrze, że ta informacja w Librusie, ona jest konkretna, często skrótowa, no bo tak jest, no, nie do końca przedstawia właściwy obraz tego ucznia. Dla rodzica jest to sytuacja wygodna, że tak powiem, no bo nie musi przychodzić na te spotkania tak często, jak to było kiedyś do szkoły. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj jednak z pełną odpowiedzialnością to powiem, no najważniejszy jest ten kontakt bezpośredni, mimo wszystko. Ja wiem, że pandemia nam trochę pewne rzeczy pokazała, jakie kierunki.
I pandemia, i smart school, drodzy smart państwo, school, ja bym powiedziała. Smart school po prostu.
Na pewno. Natomiast no, musimy pamiętać, że nic nie zastąpi, żadne narzędzie nie zastąpi tego bezpośredniego kontaktu i w sytuacjach trudnych, a o takich tutaj rozmawiamy, gdzie jest jakaś sytuacja wychowawcza, sytuacja jakiegoś konfliktu, to nie ma innej drogi, jak spotkanie się face to face i przegadanie sytuacji i znalezienie rozwiązań, wspólnych rozwiązań, bo jak się coś dzieje w szkole, to nie jest to wina szkoły, tylko jest to gdzieś problem jakiś, wydaje mi się, często systemowy, który też gdzieś ma często podłoże czy to tak zwanego weekendowego spotkania się uczniów, czy to jakichś sytuacji też rodzinnych, o których nie wiemy. Dlatego warto o tym rozmawiać.
No ja bym dodała tu jeszcze jednakowoż to ciało pedagogiczne, które też jest czynnikiem ludzkim, umówmy się. I też bywa różnie i też z doświadczenia ja wiem, że nie każdy nauczyciel każdego ucznia lubi. Super i fajnie jest, jeśli potrafi być ponad, że tak powiem. Niełatwo jest oceniać ucznia, a ciągle jesteśmy w systemie ocennym, niestety, nieopisowym. Te pierwsze klasy, 1-3 bodajże, one mają opisówkę i to wygląda inaczej, natomiast potem wchodzą dzieciaki już w ten system oceniania po prostu stopni, które są stawiane. No i teraz fajnie, jak nauczyciel umie wytłumaczyć dziecku, że, nie wiem, Kasia, Zosia, Marysia dostały zamiast trójki 4-, czy tam 3+, 4-, bo doceniło się ich starania i pracę włożoną w wykonanie zadania.
Nie. O tym też rozmawialiśmy, bo nie da się...
Tutaj... A jeśli tego nie ma, to dzieci mają, w mojej ocenie subiektywnej, pewne poczucie niesprawiedliwości, tak? Czyli ja zrobiłem coś lepiej, napisałem lepiej, ja dostałem, nie wiem, 3+, a ona dostała 4-. Natomiast fajnie jest, jak jest ta komunikacja między nauczycielem i uczniem i nauczyciel potrafi powiedzieć, masz rację, natomiast ja wzięłam pod uwagę jeszcze to, to i to, nie?
Zdecydowanie się z panią zgadzam. Ja powiem tak,
idealistycznie to wszystko.
Oczywiście, że tak. Do talga trzeba dwojga, w przypadku edukacji do talga trzeba trojga, ja mówię, bo musi być uczeń, musi być szkoła i musi być rodzic. I każdy fajnie, jak się wiązuje ze swojej roli gdzieś, tak? Oczywiście.
Trudne to jest w tym świecie.
To nie jest łatwe, ale edukacja nigdy nie była łatwa. No i nie. Powiem więcej, nigdy nie była tania. Dlatego cieszę się, że pojawił się taki bardzo ważny głos w rozmowie o przyszłości edukacji w naszym mieście, że widzimy, że pewne rzeczy należy aktualizować, że widzimy też, że pojawiają się bardzo mocno nowe technologie, nie tylko w domach, nie tylko na ulicach, ale też w szkołach. I one czasami pomagają, ale najważniejsze jest to, żeby je monitorować tak naprawdę i sprawdzać, co nasze pociechy robią, gdzie zaglądają i w jaki sposób wykorzystują swoje smartfony, swoje tablety, laptopy i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważna rola rodziców. No a my w szkole musimy podążać z tymi nowymi technologiami, żeby gdzieś się nie zgubić w tym lesie i zgliszczu.
No dobrze, ale znowu, z drugiej strony smart szkoła, czyli ta inteligentna szkoła. Tak. W tej chwili każdy telefon właściwie jest małym komputerem, który nosi się ze sobą, tak? Mamy kalendarze, mamy spotkania, opisy spotkań, mamy nie wiem, chmury rodzinne.
No, praktycznie całe biuro czasami niektórzy przenoszą.
Tak, wszystko właściwie jest w telefonie. I teraz znowu, ograniczamy dostęp i oczywiście chodzi nam, dorosłym, przede wszystkim o to, żeby dzieciaki nie zaglądały do tych treści, które potrafią wyprać, kolokwialnie mówiąc, głowę. Żeby też nie były uzależnione, żeby potrafiły ze sobą się komunikować, żeby nawiązywały te relacje, żeby pracowały, że tak powiem, w zespołach i grupach projektowo też. Nie myśląc o tym, że tam na tych mediach społecznościowych pojawia się coś i one coś gubią w międzyczasie i znikają, broń Boże. Natomiast znowu, z drugiej strony, ja bym chciała, żeby w szkołach były lekcje, które uczą na przykład korzystania z takich narzędzi jak AI.
No, to też jest bardzo, bardzo ważny element.
Bo my tego nie umiemy.
W szkołach.
Tak. My dorośli, bo jest to stosunkowo nowe narzędzie dla wielu.
Bardzo dobrze się rozwijające narzędzie.
Bardzo prężnie działające już w tej chwili i wiele osób z niego korzysta. I fajnie byłoby, gdyby wiedzieli jak.
Dlatego inteligentna szkoła Smart City Słupsk to przede wszystkim mądra szkoła. Moja rekomendacja z mojego stolika, przy którym miałem przyjemność moderować tematy, to gremialnie 8 moich koleżanek i kolegów, którzy tworzyli rekomendacje, stwierdzili, że dzisiaj inteligentna szkoła to musi być mądra szkoła. A mądra szkoła to taka, która podąża z duchem czasu, to taka, która też nie stawia wielkich barier i pozwala uczniowi swobodnie się rozwijać, ale ma być ten uczeń zaopiekowany, ja tak to mówię.
No tak, bo ja mam pewien dysonans, nie? Czyli właśnie mówimy o smart szkole i to, od czego zaczęłam, czyli my w telefonach jako dorośli mamy całe biura, tak? Z drugiej strony zabraniamy dzieciom korzystania z tego narzędzia w szkole. No tu też już powiedzieliśmy z jakiego powodu, tak? Kompetencji, relacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy nie byłoby super rozwiązaniem, że kolokwialnie tak to ujmę, gdyby dzieciak potrafił korzystać z tego narzędzia, które nosi ze sobą, ale też miał pełną świadomość tego, że korzysta z niego wtedy, kiedy musi, kiedy jest mu potrzebne, a nie po to, żeby zająć czas czy oddać się rozrywce.
Też zadaniem szkoły jest tak zwane uwrażliwienie tego młodego człowieka na
bo ja nie wiem, czy zakazy, tak? Bo ja nie wiem, ja nie mam tego przekonania w sobie.
Nikt nie lubi zakazów chyba
tak
naprawdę.
Dlatego mówię, nie lubię, ja nie wiem, czy zakazy są dobrym rozwiązaniem.
Natomiast trzeba pokazać, dlaczego. Jeśli czegoś zakazujemy, to
co jest powodem?
Pokazać celowość tego działania, tak? A nie
albo
bo
dać
nie.
coś w zamian.
Dokładnie. Nie? No jeśli na przykład zabieramy te telefony tym dzieciom, no to pozwólmy im czasami popracować na lekcji, korzystać z tych telefonów, ale w celach edukacyjnych, tak? To też jest ważne, uważam. Żeby nie do końca wykluczyć ich z tego świata komputerowo wirtualnego,
no tak.
Bo przecież to jest ich rzeczywistość, to jest
no
ich
ale
teren,
ja
to
o tym mówię, że
tak?
Z jednej strony my
też o tym rozmawialiśmy.
Uczymy, że tak powiem, dzieciaki tego, że mogą korzystać z narzędzi, jest AI, jest coś tam, idziemy z duchem czasu, są komputery, są laptopy, są tablety w szkołach i tak dalej, i tak dalej, ale telefon odłóż.
Dlatego musi być zachowany ten balans. I tutaj też mądrość nauczyciela jest niezwykle istotna.
I rodziców,
i tego ucznia świadomego, który pomyśli, czasami się zastanowi, że jeśli czegoś mu zabraniają, to nie dlatego, żeby mu zabronić, bo to jest
złe i głupie,
tylko dlatego, że to w tym momencie nie jest właściwe po prostu, tak? Jeszcze nie, albo poczekajmy z tym,
no
albo
dobra.
Tylko to inaczej.
Ale teraz znowu, to już tak patrząc na absurdy niektóre pojawiające się w szkołach,
tak.
To znam szkołę, w której punkty karne, które też się pojawiają, punkty dodatnie, punkty ujemne, drodzy Państwo, są w szkołach.
Punktowy system oceny zachowania.
I teraz znowu, dzieciaki wolą mieć nieobecność niż spóźnienie na lekcji, bo nieobecność rodzic usprawiedliwi, a za spóźnienie są punkty ujemne.
No dochodzi do paradoksów, no ja, trudno mi się tego odnieść, bo ja w swojej szkole już punktów nie mam, ale takowe miałem też jakiś czas.
Ale nie uważa pan, panie dyrektorze, że...
Dlatego się z tego wycofaliśmy, bo po prostu dochodziło do pewnego rodzaju patologii i wyuczenia cwaniactwa ucznia, tak?
Albo,
to nie o to chodzi. No, nie taki cel.
Albo minusowe punkty były za to, że właśnie, nie wiem, dziecko się zachowało w ocenie nauczyciela nie tak, jak powinno, a dodatnich punktów już za to, że siedzi grzecznie na lekcji nie ma.
Dlatego ja jestem zwolennikiem absolutnie, żeby to w ogóle jest wycofać się z tego.
Z punktacji.
I jeśli jakakolwiek szkoła jeszcze funkcjonuje w takiej przestrzeni punktowego systemu oceniania zachowania, to apeluję do wszystkich, zmieńcie to, zrezygnujcie z tego. Są inne metody fajne, dyscyplinujące ucznia w szkole i można to zrobić w zupełnie inny sposób. Chociaż wykorzystując na przykład kompetencje miękkie, o których też rozmawialiśmy podczas tej debaty.
No właśnie, jaka była konkluzja tego spotkania?
Konkluzji jeszcze do końca nie ma, ponieważ tak jak mówię, było zbyt mało czasu, bo to było około 5-6 godzin tak naprawdę bardzo intensywnej pracy i ona jeszcze do końca nie została podsumowana i wiem, że teraz zespół ekspertów jakby wyciąga te najważniejsze clue, że tak powiem, tych stolikowych dywagacji, bo tak jak mówię, było 9 stolików, 9 różnych pomysłów. Każdy dobry, każdy inny, każdy teraźniejszy. No i to zespół ekspercki, gdzie tam wiem, że jakby przewodniczący był bodajże Witold Kołodziejczyk, który uwielbia nowe technologie, na pewno wyciągną stosowne wnioski i wierzę w to, że nie skończy się tylko na tym, że te wnioski zostały przedstawione. Pogadaliśmy. Okay. Było fajnie, przyjemnie i miło i, że tak powiem, edukacyjnie, bo taki był też cel, i inteligentnie, no ale że będzie dalsza praca i dalsze działania się odbędą, czyli już wdrożono rekomendacje, choćby jedna, bo taki był plan, żeby z tych rekomendacji wybrać jedną, którą będzie można w przyszłym roku wdrożyć pilotażowo. Mhm. Nie wiemy, czy w kilku szkołach, a może w jednej szkole, może w jednej podstawówce, w jednym przedszkolu i jednej szkole podstawowej. Jeszcze na razie tego nie wiemy. Natomiast sam pomysł, sama formuła w ogóle tego pracy zespołowej, pracy grupowej, rozmowy, komunikacji, uważam, że jak najbardziej to jest ten kierunek, którym powinniśmy pracować nie tylko podczas takich debat, ale także w szkołach.
No to ja za to trzymam kciuki. Mam nadzieję, że jak tylko eksperci już te wnioski przygotują, będą one do przedstawienia, to spotkamy się raz jeszcze i porozmawiamy już szczegółowo o tych rzeczach, które przy stolikach były omawiane.
Jak najbardziej tak, ponieważ ten temat mnie bardzo mocno zainspirował i nowe technologie, inteligentna szkoła, idźmy w tym kierunku, szukajmy właściwej drogi do ucznia.
Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
Magazyn edukacyjny.